Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
A dzisiaj będzie bardzo nietypowe słowo, bardzo nietypowy fragment. Fragment, który częściej słyszymy w kontekście wesel, częściej słyszymy w kontekście imprez, częściej słyszymy jako usprawiedliwienie do spożywania alkoholu, niż tak naprawdę słyszymy o nim, co się w nim kryje i jak wiele możemy w nim dowiedzieć się o tym, kim jest Jezus. A Jezus sam powiedział, że przyszedł po to na ziemię, aby objawić nam swojego Ojca. W Ewangelii Jana 14:8-9 jest napisane, kiedy Filip powiedział do Jezusa: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus odpowiedział: Tyle czasu jestem z wami i jeszcze mnie nie poznałeś, Filipie? Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Widzicie, Jezus przyszedł po to, aby objawić nam Boga Ojca. Przyszedł po to, aby do naszego zwykłego życia wprowadzić coś boskiego, coś ponadnaturalnego, coś niesamowitego i coś fascynującego. Coś, co spowoduje, że nasze życie już nigdy nie będzie takie samo. Dlatego zobaczmy, co Jezus przygotował dla nas. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, rozdział 2, wersety od 1 do 11. I tam jest historia, jak Jezus przyszedł na wesele w Kanie Galilejskiej. Przeczytajmy go sobie. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej. Była na nim matka Jezusa. Jezus wraz z uczniami też został zaproszony. W pewnej chwili zabrakło wina. Wtedy matka Jezusa powiedziała do niego: Nie mają wina. Jezus odpowiedział: Rozumiem twoje zatroskanie, ale co mnie do tego, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Wtedy jego matka zwróciła się do posługujących: Zróbcie cokolwiek wam powie. A było tam 6 kamiennych stągwi ustawionych według żydowskich reguł czystości, każda mieszcząca około 100 litrów wody. Jezus polecił: Napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Wówczas powiedział: Teraz zaczerpnijcie i zanieście staroście wesela. I zanieśli. Gdy starosta spróbował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd się ono wzięło, gdyż wiedzieli o tym tylko posługujący, którzy zaczerpnęli wody, zawołał pana młodego i powiedział: Każdy stawia najpierw dobre wino, a kiedy goście sobie podpiją, gorsze. Ty jednak dobre wino zachowałeś aż do tej pory. W taki właśnie sposób w Kanie Galilejskiej Jezus dał początek znakom, ukazał swą chwałę i sprawił, że uczniowie uwierzyli w Niego. Widzicie, to jest pierwszy cud, który pokazał nam Jezus. Myślę, że warto się nad tym pochylić, dlaczego pierwsze tak niesamowite wydarzenie wydarzyło się na weselu. I nie było to jakieś cudowne uzdrowienie paralityka, nie było to przywrócenie wzroku, słuchu, nie było to zmartwychwstanie kogoś, zbudzenie zmartwych, ale to było przemiana wody w wino. Jest w tym wydarzeniu coś, co sprawia, że jest niesamowite. I jest to coś zupełnie innego niż to wino, o którym tak często mówimy i myślimy. Dla mnie fascynujące jest to, że Jezus w tych kilku wersetach objawia nam się jako Bóg i jako człowiek. Ten krótki fragment pokazuje nam go jako zwykłego człowieka, który jest w pewnych relacjach, jest pewna dynamika społeczna wokół niego, nie jest gdzieś daleko jakimś pustelnikiem, który separuje się od ludzi, ale żyje w relacji ze swoją rodziną, żyje w relacji ze znajomymi lub z rodziną, która zaprosiła go na wesele, żyje w relacji z uczniami, o czym czytamy tutaj, że przyszedł na to wesele ze swoimi uczniami, ale także widzimy go jako Boga, widzimy go jako Syna Człowieczego. W Nowym Testamencie, kiedy jest używane to słowo Syn Człowieczy, jest zamiennikiem na słowo Mesjasz i jednoznacznie oznacza Mesjasza, który miał przyjść i zbawić Izraela w tamtym czasie. Widzimy kogoś, kto jest Bogiem tutaj na ziemi wśród ludzi. Jest to absolutnie niesamowite. I pierwsze, co ja odkryłem w tym fragmencie, kiedy czytałem go, kiedy zastanawiałem się nad nim, kiedy modliłem się: Boże, co ty chcesz pokazać przez tak tą rzecz, która wydawała mi się na początku zupełnie prosta i prozaiczna, to to, że Jezus przyszedł, żeby dać o sobie świadectwo. Jezus nie prosi nas o to, abyśmy uwierzyli Mu na słowo. Nie prosi nas o to, żebyśmy naciągnęli swoją wiarę, wyszli poza swoją logikę, wyszli poza to, co rozumiemy i uwierzyli w Niego. Ale On nam daje powody, On nam daje przykłady do tego, że warto w Niego uwierzyć. Widzicie, ja jestem ojcem i mój obecny 9-letni syn ma różne pomysły na życie. Czasem coś zrobi, czasem czegoś nie zrobi. I ja czasami posuwam się do metody wychowawczej, która się nazywa bo tak. Nie wiem, czy tak się nazywa oficjalnie, ja ją tak nazywam. Czyli posprzątaj w pokoju. Czemu? Bo tak. Jeszcze jest metoda koniec dyskusji. Idziemy na spacer. Czemu mam iść z tobą na spacer? Idziesz ze mną na spacer, koniec dyskusji. Jezus to nie ja. Jezus nie każe nam uwierzyć w siebie i mówi koniec dyskusji. Ja jestem Bogiem, ty jesteś człowiekiem. Nie dyskutujmy z tym. On pokazuje nam praktyczny przykład. Ja jestem Bogiem i pokażę ci, dlaczego jestem Bogiem, bo potrafię przemienić wodę w wino. Jezus bardzo wyraźnie powiedział w wersecie 11, że dał początek znakom, ukazał swą chwałę i sprawił, że uczniowie uwierzyli w Niego. To jest tak proste i prozaiczne. Jezus nie chce, abyśmy naciągali swoją wiarę. On chce, abyśmy sami, nawet wewnętrznie według swojej logiki, doszli do tego, że On jest Bogiem. Druga rzecz, którą możemy zauważyć w tym fragmencie, to to, że Jezus przyszedł, żeby służyć. On przyszedł na tą imprezę, na to wesele, aby się bawić, ale jednocześnie, kiedy była taka okazja, to zaczął tam służyć. I kiedy czytałem poprzedni plan czytania Biblii, tam bardzo często powtarzała się fraza odwrócone królestwo. Co to znaczy? Królestwo Jezusa to nie jest królestwo, w którym pojawia się władca, któremu służy każdy inny. Królestwo Boże to jest królestwo, w którym to lider służy swoim uczniom. Możemy zobaczyć w Ewangelii Marka 10, 42-45, gdzie jest napisane, gdzie Jezus tłumaczył swoje królestwo uczniom i powiedział im, kiedy przywołał swoich uczniów, powiedział: wiecie, że ci, którzy uchodzą za przywódców narodów, podporządkowują je sobie, a ich dostojnicy uciskają je. Nie tak ma być pośród was. Kto między wami chciałby być wielki, niech będzie waszym sługą. I kto między wami chciałby być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich, gdyż Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Jezus nam pokazuje, że pomimo tego, że był Bogiem, gdzie wprost w tym fragmencie używa określenia Syn Człowieczy, które dla Żydów było jasne i zrozumiałe, że jest Mesjaszem, że jest posłańcem Boga, że jest Bogiem, wcieleniem Boga tutaj na ziemi, pokazuje wyraźnie, że przyszedł po to, aby służyć. Co więcej, w sytuacji w Kanie Galilejskiej zwraca się do swojej matki i mówi: rozumiem twoje zatroskania, ale co mnie do tego, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Pomimo tego, że wie, że nie nadeszła jego godzina, na prośbę matki reaguje i zaczyna służyć. To jest przykład dla każdego z nas. Gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek nie robimy, nigdy nie jesteśmy zbyt ważni do tego, aby służyć. Nigdy nie jestem zbyt wielki do tego, aby uniżyć się i pomóc komuś innemu. Myślę, że dla mnie to jest osobiście bardzo konfrontujące, kiedy robię coś i myślę, że jestem zarobiony, jestem tak ważny, że moje rzeczy są tak cenne i tak drogie, że nie mogę od nich odejść, a ktoś inny obok mnie potrzebuje pomocy. To jest dla mnie osobiście bardzo cenna lekcja, że mój Mesjasz i mój Zbawiciel potrafi służyć innym, a nie tylko pokazywać palcem, co masz zrobić. To nie jest Boży styl działania. Bożym stylem działania jest służenie. Trzecią rzecz, którą możemy zobaczyć w tej całej historii, to jest zapowiedź procesu. To jest zapowiedź procesu przemieniania Rzeczypospolitej w coś niepospolite. Kiedy patrzyłem się na to, jak powstaje wino, to nie jest prosta rzecz. Wino nie powstaje w ciągu nocy. Nie powstaje nawet w ciągu kilku nocy. Tak naprawdę, jak patrzyłem się, ile czasu to wymaga, to na dobry start potrzebujesz co najmniej miesiąca. Pomijając już fakt, że musisz wyhodować te winogrona wcześniej. Później obrabiasz je, fermentujesz. Kolejne kroki podejmujesz, aby na końcu dostać wino. A kiedy już dostaniesz to wino, butelkujesz je i ono dalej leżakuje, dalej się uszlachetnia i się cały czas przemienia. Im starsze jest, tym się mówi, że jest bogatsze w smaku. Jezus przyszedł i pokazał nam w tej całej sytuacji, że On zaczyna pewien proces. Zaczyna proces przemiany czegoś, co jest pospolite, tak jak woda, którą można było znaleźć w źródle, w studni, w rzece, w coś, co jest niepospolite, coś, co wymaga pracy, wymaga zaangażowania, wymaga tego, aby włożyć w to jakąś energię, aby powstało. Wino nie powstaje przez przypadek. Przez przypadek dostajemy zgniłe owoce. Wino jest bardzo intencjonalnym, bardzo celowym działaniem. Działaniem, które ma na celu wydobycie pewnego waloru, pewnego smaku, pewnych rzeczy, które są głęboko schowane w owocu. To są rzeczy, których nawet nie widać na pierwszy rzut oka. Kiedy weźmiemy sobie owoc winogrona, nie wiem, jak to można zobaczyć, że tam w środku jest schowany taki smak, który przez te kolejne kroki, przez kolejne etapy obróbki zostanie wydobyty. Tak samo jest dokładnie z naszym życiem. Kiedy zaczynamy życie z Bogiem, zaczyna się pewien proces. Pewien proces od zupełnie pospolitego życia do życia, które jest niepospolite. Do życia, które jest pełne pewnego smaku, pewnego zapachu, które ma swój walor, które jest zupełnie nietuzinkowe. Życia, którego może ktoś inny będzie ci pozazdrościł. Życia, które jest inne i zdecydowanie nie z tego świata. I możesz sobie pomyśleć, no ale jak, ale czemu? Ale nie do końca to widać. No widzisz, w tym fragmencie widać, jak Jezus robi cudowny proces przemiany nagle wody w wino. Ale każda Ewangelia pokazuje proces przemiany bardzo tuzinkowych, bardzo zwykłych rybaków, celników, poborców podatku w kogoś, kto jest w stanie oddać swoje życie za wiarę. W kogoś, kto jest, pomimo tego, że wie, że może zostać ukamienowany, zabity, powieszony na krzyżu lub zginąć w zupełnie inny sposób, jest gotowy podjąć to ryzyko po to, aby głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. Ludzie kłócą się o to, czy Jezus był fikcyjną postacią, czy prawdziwą. Jezus był zupełnie prawdziwą, historyczną postacią. Ludzie się kłócą, czy ta cała sytuacja ze zmartwychwstaniem jest kłamstwem czy prawdą. Kiedy widzę 12 osób, które są w stanie poświęcić swoje życie, konsekwentnie do końca życia głosząc Ewangelię, nie uginając się przed żadną przeciwnością, to nie wierzę, że to jest wynik kłamstwa. Nie wierzę, że to jest wynik fałszu. Wierzę, że to jest wynik cudu Bożego, zmartwychwstania Mesjasza, tego, że oni się z Nim spotkali, żyli przez 3 lata, później spotkali Go zmartwychwstałego. I dzielili się tym każdego dnia do końca swojego życia. Sam ten fakt pokazuje mi, że ta historia jest zupełnie prawdziwa. Nie potrzebuje absolutnie nic więcej. Biblia mówi wielokrotnie, że na świadectwie 2 lub 3 świadków oprzyj swój osąd. Tutaj mamy 12 świadków, którzy jednym głosem mówią, on zmartwychwstał. A teraz siedzi po prawicy Boga Ojca i wstawia się za nami. To jest proces, który może się odbyć w moim i twoim życiu, jeżeli tylko poddamy swoje życie Bogu. Jeżeli tylko pójdziemy za Nim, to nasze życie zmieni się w coś nietuzinkowego. W coś, co będzie niesamowite. Coś, co będzie oczyszczone i przemienione. Coś, co będzie miało swój smak. Czwartą rzecz, którą odkryłem w tym fragmencie, mówię odkryłem, ponieważ ty możesz tam odkryć dużo więcej, to jest to, że Jezus był absolutnie pokazem posłuszeństwa autorytetom. To jest dla mnie niesamowite, jak Jezus jest posłuszny swojej matce. We fragmencie 2, wersety od 3 do 5 jest napisane: w pewnej chwili zabrakło wina. Wtedy matka Jezusa powiedziała do niego: nie mają wina. Jezus odpowiedział: rozumiem twoje zatroskanie, ale co mnie do tego, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Wtedy jego matka zwróciła się do posługujących: zróbcie cokolwiek wam powie. Musimy w tym fragmencie zrozumieć pewien kontekst, ponieważ on jest często wydobywany poza kontekst, jest pokazywany niewłaściwie. Jezus w tym momencie był na ziemi, był synem, a Maria była jego matką. Jeżeli popatrzymy się na Stary Testament, w Księdze Wyjścia, kiedy Bóg dawał przykazania Izraelitom, czwarte przykazanie, takie nazywamy czwartym, mówi coś takiego. Księga Wyjścia 20:12. Szanuj swojego ojca i matkę, by dzięki temu długo żyć na ziemi, którą Pan twój Bóg ci daje. Żydzi mówili, że jest to pierwsze przykazanie z obietnicą. Jezus dokładnie tutaj pokazuje. Był na ziemi, był w relacji. To była jego matka i powiedziała mu, że ma coś z tym zrobić. Ona z nim nie dyskutowała, powiedziała, że nie ma wina, a później powiedziała posługującym: zróbcie coś z tym. Jezus powiedział: nie stoi to w sprzeczności ze słowem Boga, po prostu nie nadeszła moja chwila, ale jeżeli ty to mówisz, to ja tak zrobię, bo jestem ci posłuszny. I Jezus nie wykręcał się, nie mówił: może później, może za 5 minut. To jest moja ulubiona fraza. Jeżeli ktoś mi coś każe zrobić w domu, to wiesz co, jestem zajęty za 5 minut. Wiemy, że to 5 minut wtedy przyjmuje fizyczny, a w zasadzie metafizyczny wymiar, czasami nawet godziny. Tak samo jak mitologiczne jutro czasami potrafi trwać pół roku. Jakkolwiek, Jezus tutaj nie odkłada nic na za chwilę. Jest przykładem posłuszeństwa. Jest, co więcej, jest przykładem wypełnienia Bożego Słowa. Masz być posłuszny autorytetom. Jezus pokazuje jak. Bez gadania. Bez wykręcania się. Bez wymówek. Po prostu to robisz. Obecnie Jezus nie jest na ziemi. Jezus jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. Ale w tamtym konkretnym momencie, w tym konkretnym kontekście, on był synem i on był pod autorytetem swojej matki w tym momencie, w tamtej chwili. Dlatego, kiedy patrzę się na swoje życie, widzę, że muszę dużo zmienić w kwestii posłuszeństwa autorytetom. Muszę dużo zmienić w kwestii mojego języka, kiedy tylko pojawia się jakaś rzecz do zrobienia, która niekoniecznie leży mi na rękę, niekoniecznie chcę ją zrobić. Muszę zmienić swoją postawę i swoje serce, tak aby autorytet, który będzie mnie o coś prosił, nie będzie musiał przygotowywać sobie argumentów, ale będzie mógł powiedzieć: okej, to teraz zróbcie to, co on wam każe. I zbliżając się do końca, nim powiem ostatnią rzecz, którą znalazłem w tym fragmencie, chcę wam uświadomić mój kontekst, bo to mocno się wiąże z moim kontekstem. Ja jestem dzieckiem lat 90. Jestem wychowany, kiedy w telewizji leciały filmy zainspirowane buddyjskim mistycyzmem, gdzie osoba, która była w jakiś sposób wyróżniała się świętością życia, była totalnie odseparowana od innych. Była pustelnikiem, która nie stykała się ze zwykłymi śmiertelnikami, bo to by mogło ją skażyć. W mojej mentalności świętość to jest coś odseparowanego za szybą, żeby przypadkiem nie zostało skażone przez takiego śmiertelnika jak ja. Kiedy Jezus pojawił się na ziemi, on bardzo konkretnie zdefiniował świętość. Bardzo konkretnie zdefiniował chrześcijańskie ujęcie świętości. Ponieważ Boża świętość nie polega na tym, aby się odseparować od wszystkich, aby żyć gdzieś w pustelni na końcu świata, aby być odseparowanym od ludzi, od twoich bliskich, od rodziny, tylko skupiać się na Bogu, na relacji z Nim i żyć z tego, co przyniosą ci, co przyniesie ci ziemia, co przypadkiem wyrośnie, pić wodę ze strumienia i cieszyć się każdym dniem. Jezus w tym fragmencie zdefiniował świętość, Bożą świętość, jako coś, co przynosi Boże światło do tego świata, tego złego, zepsutego świata. i przemienia to na coś nowego. Jezus nie separował się od ludzi. Jezus nie odcinał się od ludzi grzesznych. Może być tak, że żyjesz w swoim życiu i jesteś uwikłany w toksyczne relacje. Nie mam na myśli takich relacji. Takie relacje należy ciąć i Biblia o tym mówi. Należy je odcinać i zostawiać. Mówię o zwykłych relacjach. Relacjach z twoimi rodzicami, relacjach z twoim rodzeństwem. Mówię o relacji z twoimi znajomymi z pracy, a może ze szkoły, z miejsca, gdzie aktualnie jesteś. Jezus nie separował się od ludzi. Jezus był wśród ludzi i dla ludzi. Jak już powiedzieliśmy, służył im. Próbował przemienić ich życie na lepsze. Wkładał boski pierwiastek w ich życie i pokazywał, widzicie, ja mam taką relację z Bogiem i chcę was jej nauczyć. Chcę przynieść więcej i więcej Bożej relacji do waszego życia. Ja wam pokażę, jak funkcjonuje mój Ojciec, ponieważ ja byłem z Nim w niebie i ja wiem, jaki On jest, a teraz jestem tutaj z wami i chcę wam pokazać, że On nie jest tym wielkim, zagniewanym Bogiem daleko od was, który się tylko gniewa, jak zrobicie coś złego, a jak nic nie zrobicie, to po prostu patrzy się z daleka. Nie. Jezus na każdym kroku pokazywał świętość w postaci Boga Ojca, który jest zainteresowany nami. Boga Ojca, który chce wejść w nasze życie, chce wejść w interakcję z nami i chce przemienić to, co jest zwykłe, przeciętne, w coś ponadprzeciętnego. Jezus każdego dnia w Biblii pokazywał nam, że można coś więcej, że nasze życie nie musi się skupiać w koło chorób, bo Bóg już rozwiązał problem chorób. Nasze życie nie musi się skupiać wokół naszych problemów i przeciwności, pomimo tego, że one będą, ale On jest z nami i chce, abyśmy szli do przodu. Nasze życie nie musi się skupiać na nas, nie musimy być egocentryczni. Kiedy tylko skupimy się na innych, to stanie się ono szczęśliwsze, stanie się pełne i zaczniemy odkrywać rzeczy, których do tej pory nie widzieliśmy. Jezus był bardzo praktyczny w swojej świętości. Nie był oddalony, nie był odseparowany. Nie był za szybką na wystawie, tylko po to, żebyśmy mogli Go podziwiać. Jezus wielokrotnie przychodził do ludzi i wchodził z nimi w interakcje. Do ludzi, o których może byśmy dzisiaj pomyśleli, że nie, ja z nim nie pogadam. Nie, on jest alkoholikiem, a ona się prowadzi w taki sposób, że nie, to będzie wstyd, jak do niej przyjdę. Jezusowi nie było wstyd. Jezus dokładnie wiedział, kim jest. On wiedział, że dla niego to nic nie zmieni, a dla tej osoby zrobi różnicę na całe życie. To są rzeczy, które czytając ten fragment, ja odkrywałem. Jestem świadomy, że to jest moja relacja z Bogiem. Jestem świadomy tego, że kiedy usiądziesz do Biblii dzisiaj wieczorem albo po południu i zaczniesz ją czytać, to Bóg jest w stanie odkrywać znacznie więcej. Bo ostatecznie tutaj nie chodzi o moją relację z Bogiem. Tutaj chodzi o twoją relację z Bogiem. Tutaj nie chodzi o to, żebym ja sobie wyszedł tutaj i coś powiedział. Tutaj chodzi o to, że tak jak Bóg przyszedł 2000 lat temu do Izraela, tak od tego czasu cały czas puka do serc każdego z nas i chce nawiązać indywidualną relację z każdym z nas. On chce przyjść i powiedzieć ci: przeczytaj moje słowo, odkryję przed tobą głębię, której nawet nie jesteś świadomy. Przyjdź, posłuchaj mojego słowa, posłuchaj mojego głosu, a twoje życie się zmieni. Popatrz się na mnie, a twoje problemy finansowe, twoje problemy ze znalezieniem pracy, może twoja samotność odejdą na drugi plan. Nie będą kierować twoim życiem, bo już nie będą najważniejsze. To jest właśnie nasz Jezus. To jest nasz Zbawiciel, który przyszedł do każdego z nas. I naprawdę niewiele trzeba, aby spotkać się z Nim i aby On zaczął mówić do naszych serc. to jest tak proste i banalne, że wydaje nam się, że to jest wręcz nieświęte i Bóg na pewno ma dla nas większy tor z wyzwaniami, żeby przejść do Niego. Ale to jest tak proste. Przychodzisz do Jezusa i mówisz: Panie, jestem, mów do mnie. Czytaj Jego Słowo, pomódl się swoimi słowami. Posłuchaj Go przez 5 minut, przez 10. Niech Twoja głowa nie będzie wypełniona myślami o tym, że trzeba zapłacić rachunki, o tym, że trzeba przygotować sobie jedzenie do pracy, o tym, że musisz coś jeszcze zrobić. Poświęć te 5-10 minut na to, aby słuchać Bożego głosu. Gwarantuję Ci, że Twoje życie się zmieni. Jeżeli chcesz, pochyl teraz swoją głowę i pomodlę się o Ciebie, aby Bóg dotykał Twojego serca. Ale pamiętaj, to zupełnie nie zależy ode mnie. To zależy tylko od Ciebie, bo Bóg już jest i puka do Twojego serca. Panie Boże, ja proszę Ciebie o każdego z nas. Proszę Ciebie, Boże, o to, abyś Ty dotykał naszych serc, abyś Ty mówił do nas. Kiedy weźmiemy Twoje słowo i zaczniemy je czytać, odkrywaj przed nami to, co chowa się za tymi literami. Nie pozwól nam po prostu patrzeć się na te słowa i zdania i przeczytać je tak bezwiednie. Panie, daj nam się zastanowić nad tym, daj nam pomyśleć o tym, pokaż nam, jak wyglądała ta sytuacja w Twoim Słowie. Zainspiruj nas, Panie, do tego, abyśmy żyli życiem, które przypomina Twoje życie. Abyśmy, tak jak Ty, zaczęli być przykładem w posłuszeństwie, przykładem w dawaniu przykładu innym, którzy idą za nami. Przykładem dla naszych autorytetów, że są ludzie, którzy idą za nimi. I przykładem dla innych, że można przemienić swoje życie i może się stawać niezwykłe. Może być tak, że słuchasz to wszystko i sobie myślisz: okej, ale ja nie znam tego Jezusa. Chcę wejść z Nim w interakcję, ale nie wiem jak. Tak jak powiedziałem, to jest bardzo proste. To jest tak banalne, że możesz mi nie uwierzyć. Ale wystarczy wyznać, że Jezus Chrystus jest Twoim Panem. To jest tak prosta modlitwa. Jeżeli chcesz się nią pomodlić, to nie musi być teraz. Nie ma nic magicznego w tym, że to powiem teraz. Możesz równie dobrze tą modlitwą szczerze pomodlić się wieczorem, kiedy będziesz zasypiał. To ma znaczenie tylko dla Ciebie i dla Boga, że to jest ten początek, kiedy wykręcasz Jego numer i dzwonisz prosto do nieba, a On Ci odpowiada. Wystarczy, że powiesz Mu: Panie Boże, przychodzę do Ciebie i wiem, że żyłem grzesznym życiem. Wiem, że popełniłem wiele grzechów. Wiem, że byłem nieposłuszny autorytetom. Wiem, że wypowiadałem się o niektórych ludziach w zły sposób. Oceniałem ich działanie, nie mając do tego podstaw. Panie, proszę Ciebie, przemieniaj moje życie. Przemieniaj moje grzeszne postawy i wydobywaj świętość z mojego życia. Ja przyjmuję to, co Jezus Chrystus zrobił na krzyżu dla mnie, że umarł za każdy mój grzech. I wyznaję dzisiaj swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.